Głasza tam przemówienie. Czy to jest mordercza kampania? Tak. I Orban, widać by to było, złapał zadyszkę.
Przegrana Viktora Orbana oznaczałaby pierwszą od 16 lat zmianę władzy na Węgrzech. Teraz apel do Polaków. Badajcie się. Na Lubelszczyźnie tylko 15% populacji w wieku powyżej 50 lat decyduje się na kolonoskopię w ramach badań przesiewowych. To niewiele, stąd apel lekarzy, by to zmienić, bo to właśnie kolonoskopia jest w stanie wykryć raka jelita grubego czy poprzedzającego polipy we wczesnym stadium. Anna Gmitarek-Zabłocka.
Gastrolog dr Mariusz Szczerbiński wykonuje kolonoskopię od 30 lat. Jak mówi, to, że nie robimy regularnie badań profilaktycznych, czasami naprawdę źle się kończy.
Mogę powiedzieć od siebie, że w takich momentach czuję ogromny żal, że ten człowiek nie przyszedł wcześniej, że można mu było pomóc o wiele wcześniej, o wiele lepiej, nie doprowadzając do aż takiej sytuacji. No ale nie jesteśmy w stanie pacjenta na siłę ściągnąć.
To dotyczy kolonoskopii, ale także wielu innych badań profilaktycznych. Nowotwory wcześniej wykryte są dzisiaj skutecznie leczone, dlatego tak ważne jest, by korzystać z badań, mówi Magdalena Musiatowicz z lubelskiego NFZ-u.
Do udziału w programie nie jest potrzebne skierowanie i terminy oczekiwania są krótkie. To znaczy można się umawiać właściwie na bieżąco.
Co ważne, kolonoskopię można dzisiaj zrobić bez bólu, w całkowitym znieczuleniu, w ramach badań przesiewowych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
W badaniach przesiewowych nie ma limitów, nie trzeba więc mieć skierowania. Parówka i Berlinka wyjadą dzisiaj na warszawskie tory. Nazywane tak zabytkowe tramwaje będą jeździły na świątecznej, uruchamianej co roku linii W z Woli na Pragę przez Śródmieście. Tramwaje warszawskie bardzo dbają o swoje zabytki, mówi Tomasz Kunert z ZTM-u.
Są pojazdy już dosyć leciwe, wymagają odpowiedniego traktowania. Warszawiacy bardzo lubią te zabytkowe pojazdy. Zawsze, kiedy taki tramwaj się pojawia, to są w nim pasażerowie.
W zabytkowych tramwajach honorowane będą wszystkie rodzaje biletów. Dobra wiadomość dla turystów spędzających święta w Tatrach. Droga do Morskiego Oka zostanie dzisiaj ponownie otwarta, ogłosił Tatrzański Park Narodowy. W Tatrach nadal obowiązuje trzeci znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Wieje i wiać będzie do wieczora, szczególnie w północnej połowie kraju i na wschodzie. Ostrzeżenia przed wichurami obowiązują miejscami do 21. Na wybrzeżu oraz północnym wschodzie porywy wiatru mają osiągnąć maksymalnie 85 km na godzinę. Będzie padać, gdzieniegdzie na wschodzie także zagrzmi. W ciągu dnia przeważnie od 10 do 12 stopni. Na północy, północnym wschodzie nieco chłodniej od 6 do 9.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam Państwa na audycję archiwalną z cyklu Kultura Osobista i moją rozmowę z Karoliną Lewestam o książce Szmat. Zacznijmy od fragmentu, jeśli pozwolisz. To jest historia wszystkich moich matek. Jeśli mam być szczera, to opowiadam ją tak naprawdę w akcie samoobrony. Moimi matkami były moja matka i moje ciotki. Było ich dużo, czasem 3, czasem 6. I widzisz, na początku tak naprawdę chciałam być nimi. Ale żebyś to zrozumiała, najpierw muszę ci opisać wielką kupę ubrań. Niekiedy zwaną też wielką kupą szmat. Postaram się to zrobić poetycko. Może w ten sposób zatrzymam twoją uwagę. I będziemy powoli rozwikływać ten fragment. I pierwsze moje pytanie jest takie, czy chciałaś rzeczywiście od razu napisać taką książkę wspomnieniową, czy jednak ta opowieść ma trochę inne podwaliny?
Nigdy w życiu nie chciałam napisać książki wspomnieniowej. Ja tak patrzyłam na literaturę polską przez jakiś czas i tak sobie myślę, czemu wszyscy te konfesyjne rzeczy piszą? No nie, nie mogą czegoś napisać normalnego. I to miał być esej o wieku średnim kobiecym. Ale jak to bywa czasami, to pisanie to bierze takie swoje własne zakręty, robi sobie, działa jak chce. No i okazało się, że ja nie potrafię napisać o wieku średnim, nie pisząc o swoich matkach, które były wtedy w wieku średnim i nie pisząc o sobie teraz. I to się stało, to się przerodziło w taką prozę wspomnieniową rzeczywiście. Tak jak piszę na końcu, te teksty się przez pączkowanie rozmnażają. I ten tekst wypączkował z jakichś innych rzeczy, które robiłam. Pisałam o seksualizacji młodych kobiet, esej do pisma i tam też nagle się okazało, że zrobiłam sobie z tego terapię. Co bardzo w ogóle Państwu wszystkim polecam, ponieważ jak się pisze terapeutycznie, to często można na tym dużo zaoszczędzić.
Ja przeczytałam Szmaty i jestem pod wielkim wrażeniem. Sama się zastanawiam, czy jestem rokująca, czy nie.
No to jest ten moment, prawda, że zaczynamy sobie myśleć, co myślą te młode kobiety, kiedy patrzą na nas. I tak jak piszę w tej książce, ja się patrzyłam na te swoje matki i na początku wszystkie je kochałam, były dla mnie wielkimi boginiami, tak? Moirami, które przędły nici po prostu znaczeń i patrzyłam na nie i chciałam być nimi, ale jak się tylko zaczyna wchodzić w dorosłość, to nagle ten wzrok się robi potwornie bezlitosny tej młodej kobiety, która patrzy na te starsze kobiety. I teraz, kiedy ja jestem w wieku tych matek, zaczęłam się bać tego wzroku i zaczęłam jakby pisać do tej swojej córki.
Wymyślonej?
Wymyślonej poniekąd, tak? Ja mam trójkę dzieci, moje córki jeszcze są małe, a mój syn jest już duży, ma 18 lat i ten już różnie spojrzy. Ale tak rzeczywiście jest, że ja już antycypuję ten swój wzrok i nagle wracam, wiesz, myślami do tej przeszłości swojej i patrzę w tą siebie, jak patrzyłam na te matki, jest mi trochę wstyd za siebie. I trochę się też tego boję, że mnie to spotka.
Napisałaś tutaj naprawdę tak wszystko, 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 co cię bolało, bo ja myślę, że to jest książka, która musiała cię boleć też w trakcie pisania.
Oj, strasznie. Boleć potwornie, ale też miałam taki ubaw momentami, bo przypominałam sobie te różne wybryki tych moich matek, które są naprawdę czasami bardzo śmieszne i w większości ich w końcu nie ma nawet w tej książce, bo wiesz, jak to zwykle jest, jak ktoś pisze historie rodzinne, to wszyscy się zawsze pytają, czy może coś podrasował. Tutaj jakby rzecz jest odwrotna się dzieje.
No właśnie, ile nie napisałeś się.
Tak, ale też jak bardzo tonowałam niektóre rzeczy, bo rodzina moja rzeczywiście jest dość szalona.
Czy nie ma wyjątków od tej ucieczki przed Moirami? Pociesz mnie, że jest.
Myślę, że nie da się tak do końca chyba uciec, prawda? Od tego oceniającego wzroku młodości. Chyba taka jest trochę natura rzeczy, ale...
A może od tego oceniającego wzroku trzeba po prostu odwrócić wzrok?
Może trzeba odwrócić wzrok, ale też nie można do końca, wiesz, bo jednak trzeba tym dziewczynom to wszystko powiedzieć i one muszą to jakoś usłyszeć, co się będzie z nimi działo, jakie będzie ich życie. My to trochę lepiej wiemy niż one, niestety. Chociaż wiem, że one wiedzą, wydaje im się, że wiedzą wszystko, bo mi się wydawało, że wiem wszystko. Ale musimy im to mówić, nawet jeżeli one tego nie będą słuchać, no bo taka jest natura rzeczy. No, musimy dać im jakiś prezent z jakiejś wiedzy złożony i one mogą go odrzucić, ale potem, tak jak ja teraz, mogą go sobie odpakować i pomyślą sobie, kurczę, te matki to jednak miały trochę racji.
To jest tytuł powieści, opowieści, bo ubrania są w centrum tej historii bardzo twojej. Jako co? Jako nośnik pamięci przede wszystkim?
Te ubrania występują w takiej trojakiej funkcji tam, prawda? Bo rzecz się dzieje na Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku, jak wiemy, w latach 90. wykwitło bardzo dużo lumpeksów związanych z bliskością Niemiec. I my po tych lumpeksach z tymi matkami chodziłyśmy. To znaczy one mnie tak ciągały najpierw po nich, a potem ja już sama te wyprawy inicjowałam. I na początku właśnie wydaje mi się, nie, że w tej książce, że to jest trochę tak, że te ubrania dają ci możliwość takiej podróży w inny wszechświat, nie? Że na przykład założysz tą spódniczkę tenisową już Steffi Graf. To jest taka biblioteka snów, nie? A potem, im dłużej patrzę na te matki, tym bardziej widzę, że tak naprawdę to one tymi ubraniami też się obudowują, one używają ich jako zbroi przeciwko męskim spojrzeniom i właśnie no tutaj mi coś zwisa, to sobie tu założą, tutaj sobie zakryją i wtedy nagle, prawda, myślę sobie, o kurczę, nie? To nie była taka niewinna zabawa. One się zmagały ze swoim ciałem i w tym zmaganiu pomagało im właśnie to ubranie.
A ciało to jest bardzo duży temat w tej książce. Ciało, przed którym, no właśnie, nie można uciec.
Bo twoje własne ciało cię osacza jakoś, prawda? Ale też nie można uciec przed innymi ciałami, bo wszystkie te matki się opiekują zawsze kimś. I one są w tym wieku, w jakim my jesteśmy teraz pewnie, prawda, że z jednej strony jeszcze te dzieci nie podorastały, może nie wszystkie, z drugiej strony już umierają rodzice, mężowie po prostu piją, palą albo nie wiadomo co jeszcze robią. I tymi ciałami te matki cały czas są zajęte. One muszą w nich grzebać, one muszą te ciała oporządzać, one muszą te ciała wieźć do szpitali, muszą te ciała przekonywać, że wszystko jest dobrze. I są w takim po prostu wirze opieki, który właśnie mi jako tej młodej dziewczynie, jako nastolatce wydawał się no czymś najgorszym w ogóle. I wydawało mi się, że to jest ich klęska, że one sobie tego życia nie potrafiły tak ułożyć, żeby od tej opieki uciec. Mhm. I popatrz, zajęło mi to tyle lat, żeby zrozumieć, że opieka jest przynależna życiu. Ale to jest okej.
Okay. Mit o Demeter i o Hadesie pasował ci bardzo do opowieści o seksualności?
Ten mit to jest dla mnie takim zamknięciem w takim diamenciku po prostu tak wielu różnych wątków niesamowitych. Z jednej strony mamy tą korę porwaną przez Hadesa, czyli jakby zabraną w wir z tej seksualności, bycia nagle obiektem, tak? On się w niej zakochuje, w związku z czym ją sobie bierze. I młode dziewczyny trochę tak mają, nie? Nagle stają się obiektami, nawet nie wiedzą, jak to się stało. Siedziały sobie na łące, jak ta Persefona, nie? Tu se zrywały jakieś kwiatki, a tutaj nagle wzrok, nie? I to taki pożądliwy. Tak. No w każdym razie porywa się je do tego Hadesu i chcą wrócić, nie? Ale nie mogą tak do końca, bo zawsze to ziarnko granatu, które tam zjadło, będzie gdzieś tam tkwiło w nich. A ja się powołuję na wiersze Louise Gluck i ona obrabia ten mit Persefony i Demeter z bardzo wielu różnych fajnych stron, bo z jednej strony opowiada o tej dziewczynie, która już nie może wrócić.
Która znika znad sadzawki.
Tak, i wraca i myśli sobie, już nie jest nigdy tą samą osobą i myśli sobie, jak to się stało, co się stało, czy ja tego chciałam, czy mi się to przytrafiło, czy zostałam porwana, czy poszła? Nie, ja tego nigdy nie zrozumiem. Ale z drugiej strony zawsze myślimy jednak o tym związku Demeter i Kory jako o takim niewinnym związku. A Louise Gluck wywraca to w pewnym momencie na drugą stronę i mówi, dlaczego Demeter całą ziemię, prawda, pogrąża w zimie tylko dlatego, że córka odważyła się odejść. W pewnym sensie ten dualizm, no nie, tego związku między matką a córką w tym micie jest bardzo obecny. Z jednej strony jakby chcą do siebie wrócić, z drugiej strony jednak to przykazanie Demeter, żeby ta córka wróciła, jest rodzajem opresji. Bardzo to wszystko jest pokomplikowane, a w tej opowieści wszystko to jest zawarte.
Czytamy na początku książki, że ten tekst został skonsultowany z żyjącymi matkami.
Moja matka jakby pomagała mi to pisać w pewien sposób, to znaczy jakby służyła radą, historiami. Umówiłyśmy się razem, że pewne rzeczy się tam pojawią. Moja ciocia Malinka wysłała mi to, byłam bardzo przerażona, co odpiszę, bo wyobrażałam sobie, że jak mi któraś z nich zabroni tego puszczać do druku, to tego nie zrobię. No po prostu byłoby to nie okej. Więc ona napisała mi tylko kropeczko, bo tak mnie nazywają w rodzinie, jest cudowne. To była ogromna ulga.
Patrz, jak cię te Moiry otoczyły tak, miłością tak, i akceptacją.
Tak, ja dostałam tego SMS-a w nocy, budzę się rano, zrobiłam sobie takiego screenshota i wysłałam do mojej redaktorki Magdy Budzińskiej, która bała się, że to nie nastąpi, że cała ta praca, jaką włożyłeś w tę książkę, pójdzie na marne. I ona odpisała mi właśnie, a więc matki jednak dobre i piękne.
To była archiwalna audycja z cyklu Kultura Osobista, a ja już zapraszam Państwa na specjalną świąteczną rozmowę, wydanie Godziny Kultury. Dzisiaj po 14:00 moimi Państwa gościem będzie poeta i publicysta Wojciech Bonowicz. O czym porozmawiamy w tym świątecznym czasie? Porozmawiamy o życiu, porozmawiamy też o odchodzeniu, ale także o 7 ważnych słowach, o których Wojciech Bonowicz rozmawiał z księdzem profesorem Michałem Hellerem.
Autopromocja.
Z początku kobiety w górach traktowane były jedynie jako ozdoby szlaków bądź zło konieczne. Dopóki nie stawały do rywalizacji z mężczyznami, ich obecność w górskim świecie była tolerowana. Jednak kiedy okazało się, że panie mają apetyt na prawdziwe sportowe emocje, chcą rywalizować o niezdobyte szczyty, a w skałach radzą sobie nie gorzej od kolegów, męskie grono górskich zdobywców wpadło w popłoch. Z jakimi trudnościami musiały mierzyć się polskie himalaistki? Jakie sukcesy mimo to osiągały oraz jaką cenę za nie płaciły? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Bunt, o Polkach, które zdobywały Himalaje. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
Słusznie, od razu słyszę poprawy.
Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Przyjdź na dni otwarte od 13 do 18 kwietnia i poznaj SUVy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
Volkswagen. 19 kwietnia przypnę żonkiel, bo chcę, żeby łączyła nas pamięć. Ty też przypnij żonkiel.
W rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim dołącz do akcji Żon Kile Muzeum Polin. Szczegóły na polin.pl.
Reklama.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dzień dobry, Krzysztof Chorwat. Zapraszam Państwa na archiwalne wydanie wywiadówki i mojej rozmowy na temat proponowanego zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych z Katarzyną Hernandez z Biura Rzeczniczki Praw Dziecka. Już teraz zapraszam także na świąteczne wydanie wywiadówki po godzinie 18. Trwają konsultacje publiczne w sprawie przepisów zakazujących używania telefonów w szkołach podstawowych. Jak Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka ocenia taką propozycję?
Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka już kilkakrotnie zwracało się zarówno do Ministerstwa Edukacji, jak i w ogóle szeroko z tym apelem, z taką prośbą, żeby jednak nie zakazy, a bardziej regulacje, żeby jednak zachować autonomię szkół w tym zakresie. I też wskazywaliśmy na to w tych opiniach, że badania, które są dostępne, wprost pokazują, że ta aktywność młodych właśnie związana z telefonami komórkowymi w czasie, kiedy dzieci przebywają w szkole, zdecydowanie spada, żeby potem ponownie zintensyfikować się w momencie, kiedy one wracają do domu. Na razie zapoznajemy się z tym projektem ustawy i na pewno przekażemy nasze uwagi, które no zdecydowanie i na pewno skonsultujemy z młodymi ludźmi. Chcielibyśmy, żeby te uwagi, które przekażemy do resortu, były uwagami też młodego pokolenia, żeby były ich głosem.
Pani zwraca uwagę na to, że ten pik użycia telefonów jest w domu rzeczywiście. Przypomnijmy tylko, że te dane mówią o tym, że 4 godziny dziennie średnio nastolatki spędzają w sieci i właśnie głównie w domu, nie w szkole. Więc czy taki zakaz ma zatem w ogóle sens? Zakaz telefonów w szkołach?
Żadne zakazy bez edukacji nie mają szansy na jakikolwiek sukces i na jakikolwiek pozytywny wpływ. Więc jeżeli resort wprowadzi taki zakaz, to będziemy na pewno apelować o to, żeby on szedł równolegle po pierwsze z edukacją, tak, żeby to po prostu nie wyglądało tak, że młodzi ludzie, to żeby mieli takie poczucie, że coś im jest zabierane, ale nic nie zostają w zamian, bo też my słyszymy od młodych ludzi, że te telefony w szkołach, często na przerwach szczególnie, wynikają z tego, że po prostu młodzi nie mają co robić na tych przerwach. Często pogoda nie pozwala na to, żeby wyjść na dwór.
Na korytarzu natomiast biegać nie można z kolei.
Na korytarzu krzyczeć biegać też nie można. I rozumiemy, że można usiąść i sobie cicho konwersować. Oczywiście jest to jak najbardziej jedna z opcji. Natomiast też dochodzą do nas takie głosy, że na przykład nie można nawet iść do biblioteki, bo biblioteka podczas przerw jest zamknięta, więc to jakby też odpada. Na pewno będziemy wskazywać na to, żeby jeżeli ten zakaz, no to żeby coś szło w zamian też, żeby ci młodzi ludzie mieli jakąś alternatywę podczas przerwy, żeby mogli po prostu coś też innego robić.
Wydaje mi się, że to nawet nie jest tylko kwestia tych przerw, ale zauważmy, że wtedy, kiedy okazuje się, że najmłodsi sięgają po telefony, czyli po przyjściu ze szkoły, wtedy ten wachlarz zajęć dodatkowych, proponowanych młodzieży, darmowych, dodajmy, jest ograniczony. No w szkoły coraz rzadziej organizują zajęcia po lekcjach. Tutaj trudno mówić o jakiejkolwiek ofercie, skoro właściwie za wszystkie, czy większość zajęć, właściwie rodzice, którzy chcą posyłać dzieci na dodatkowe zajęcia, po prostu płacą.
Często jest tak, że ten telefon jest jakby takim łatwym wyborem i taką łatwą alternatywą. I to nie tylko dla dziecka, ale też właśnie dla rodzica, który często po prostu z braku możliwości, bo jest w pracy, nie ma go w domu, też nie może zapewnić jakiejś innej rozrywki czy atrakcji. Nie ma też właśnie środków finansowych na takie dodatkowe lekcje, o których pan wspomniał. I tak naprawdę to dziecko pozostaje samo sobie, no i ten telefon jest łatwą alternatywą. My wszyscy po prostu jako rodzice potrzebujemy wsparcia, bo też nikt nas nie nauczył z tymi telefonami obcować. Po prostu je dostaliśmy pewnego dnia i sami uczyliśmy się takiego nawigowania w tym świecie, w którym smartfon stał się takim naprawdę narzędziem do wszystkiego, prawda? Bo i do komunikacji, i do, tak, i do pracy.
Sprawdzenia godziny
po pogodę, prawda? Tak. Więc tak naprawdę jest to narzędzie, które jest nam niezwykle potrzebne. No i po prostu też takie zabranie z dnia na dzień tych telefonów, nie dając tutaj też w domu alternatywy, jeśli to nie będzie szło w parze z taką kampanią kierowaną do rodziców, do dziadków, do w ogóle otoczenia dzieci, no bo jednak my modelujemy naszym zachowaniem zachowanie dzieci i też ciężko będzie dziecku wytłumaczyć, ty nie możesz korzystać z telefonu, i zdanie wypowie to rodzic, trzymając w ręku telefon i mówiąc, bo ja muszę, bo ja coś robię.
Mówiła pani o tym, że zapytają państwo najmłodszych, zgodnie z zasadą, nic bez o was, bez was. Z drugiej strony myślę sobie, że to dorośli stworzyli ten cyfrowy świat. Często pojawia się takie porównanie, że to trochę jak wsadzić dziecko do samochodu i kazać mu prowadzić ten samochód bez nauczenia zasad ruchu drogowego. Czy to nie jest trochę tak, że my ponosimy większą odpowiedzialność jako dorośli i powinniśmy nie oglądać się na zdanie młodych akurat w tej kwestii?
Ja w ogóle uważam, że zdanie młodych zawsze jest ważne i zawsze powinniśmy go wysłuchać, niezależnie od tego, w jakim temacie rozmawiamy. Natomiast tutaj ten temat też niezwykle ich dotyczy. Żeby młodzi ludzie egzekwowali ten zakaz, to muszą go zrozumieć, a nie zrozumieją go, jeśli nie zapytamy ich o zdanie w tym zakresie. Nasze prawo, polskie prawo, gwarantuje im możliwość wyrażenia opinii i też gwarantuje wzięcie tej opinii pod uwagę w momencie, kiedy jest to możliwe. To jest taki przykład takiego działania, gdzie naprawdę można by wspólnie te zasady wypracować i wspólnie dojść do jakichś ustaleń, żeby osiągnąć też taki efekt na końcu, że młodzi ludzie będą przestrzegać tych zasad, a nie tylko szukać możliwości, jak go ominąć.
A jak pani z kolei oceni właśnie takie projektowane już wyjątki od zasad, czyli że na przykład do nauki nauczyciele będą mogli wykorzystać czasami te telefony, a właściwie tak, dzieci dla celów zdrowotnych, co też być może rodzić jakieś ryzyko ominięcia tych zakazów. Czy to się w ogóle uda w pełni w takim razie?
Czy to się uda, to tak naprawdę zobaczymy, bo to nikt z nas nie wie, jak to będzie wyglądało faktycznie, jak ten zakaz zostanie wprowadzony. Natomiast takie wyjątki w naszej opinii, w opinii biura są też konieczne, ponieważ to jednak szkoła najlepiej wie, jakie ma możliwości i jakie ma potrzeby. I ona powinna decydować, czy dane narzędzie będzie wykorzystywane, bądź też nie.
Zwracali państwo też tutaj często uwagę na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które może mogą potrzebować takich narzędzi.
Tak, nie jest to smartfon, tylko narzędzie na przykład, które nagrywa, tak? Bądź które jakoś ułatwia ten proces nauczania. Też zwracaliśmy uwagę właśnie na dzieci z różnego rodzaju potrzebami zdrowotnymi, gdzie telefon przestaje być po prostu telefonem, smartfonem, tylko staje się narzędziem, które na przykład pozwala na monitorowanie właściwego poziomu na przykład cukru we krwi. I taki telefon jest po prostu potrzebny obok na ławce, no bo właśnie zwraca uwagę na jakieś wahania na przykład, tak? I informuje, że jakieś działanie powinno być podjęte. I to w tym nowym projekcie ustawy zostało zawarte. I można mówić, oczywiście, tak jak teraz też taki argument pozostaje, że dzieci kiedyś bez telefonów żyły i było dobrze i nikt nie umierał. No tak, tylko że to jednak coś innego jest, jeżeli dziecko codziennie żyje z jakąś aplikacją, która pomaga mu funkcjonować, to nie możemy mu jej na czas pobytu w szkole, gdzie to jest tak naprawdę bardzo wiele godzin często, zabrać takiego narzędzia. Więc uważam, że to jest bardzo ważne, żeby dziecko miało taki dostęp. Pytanie, jak to będzie egzekwowane potem dalej, jak to faktycznie będzie rozwiązane. Natomiast ja mam dużą wiarę w nauczycieli, w dyrektorów i wierzę, że to będzie wszystko zrobione z zachowaniem najwyższego dobra dziecka i to dobro dziecko będzie zawsze na pierwszym miejscu.
Kolejne projektowane przepisy to zakaz korzystania z platform społecznościowych. Ta dyskusja taka szersza dopiero prawdopodobnie przed nami, ale tak. Ja bardziej zapytałbym panią o to, jakie zagrożenia czyhają w sieci, jak też z doświadczenia Biura Rzeczniczki Praw Dziecka to wygląda, jak na numer telefonu zaufania dzwonią młodzi, czy to jest realny problem, że te platformy społecznościowe, nazywane szerzej, czy antyspołecznościowe, są problemem.
Opinia publiczna zaczęła zauważać te wyzwania, które wiążą się z korzystaniem przez młodych ludzi, przez platformy tego typu. Nie możemy zapominać, że też te platformy w takim idealnym świecie i zgodnie z regulaminami tych platform są dostępne dla młodzieży od 13 roku życia. My wiemy, że tak naprawdę dzieci już 7-letnie korzystają z tych platform i w związku z tym narażone są na wszelkiego rodzaju zagrożenia, które się wiążą z korzystaniem z tych platform. Przede wszystkim są to nieodpowiednie treści, których młodzi ludzie nie powinni mieć dostępu. Są to też kontakty, które nie powinny mieć miejsca. Tutaj może powiem, pod numerem 812 12 12 całodobowo działa telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka, gdzie młodzi ludzie mogą dzwonić i uzyskać pomoc wszelaką, tak? Nie tylko w kwestiach internetowych. No nie mamy narzędzi, które mogłyby skutecznie weryfikować wiek, a poza tym też brakuje nam jako w ogóle społeczeństwu takiej wiedzy na temat tego, jak bardzo szkodliwe są te platformy też. To jest taki plus tej rozmowy na temat wprowadzenia tego zakazu korzystania przez młodzież do 15 roku życia z tych platform, bo to już teraz zaczęła się w ogóle taka dyskusja, a czemu, a dlaczego i też taka wśród rodziców takie poruszenie, skąd ten zakaz, co tam takiego jest na tych platformach, że trzeba tego zakazać. Niezależnie od tego, jaki będzie efekt tego planowanego zakazu, to już mamy duży plus taki, że po prostu rodzice gdzieś tam zaczynają o tym, tak, zaczynają zwracać uwagę. I myślę, że może na etapie właśnie wprowadzania różnego rodzaju rozwiązań wprowadzimy rodziców też w ten proces i gdzieś oni będą takim ważnym ogniwem, który zapewni to bezpieczeństwo młodym osobom w sieci.
To było archiwalne wydanie wywiadówki, a dziś usłyszę się z Państwem także po godzinie 18. Zapraszam na świąteczne wydanie wywiadówki, w której porozmawiam z ekspertami o tym, jakie jest pokolenie Z, jakie aspiracje mają młodzi ludzie w Polsce, a czego się boją, czyli co wynika z diagnozy młodzieży i jakie wnioski powinniśmy jako społeczeństwo i państwo z niej wyciągnąć. Do usłyszenia.
W wielkim mieście niebo jasne i wiadomo, żyć niełatwo. W wielkim mieście oto widać idą ludzie przy wystawach i o cudzie myślą i nareszcie nad głowami anioł leci. Od tej pory komuś w życiu będzie znacznie lepiej. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. By osłodzić sobie życie, mały złodziej tuż przed kasą kradnie kokosowy baton. Zanim zdążą go przyłapać, z jego i przestanie płakać, bo już za plecami to policjant jak sam anioł w samą porę będzie mógł się teraz wstawić za nim i przebaczy to co może i zapomni, przecież inni robią jeszcze gorzej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. W wielkim mieście rośnie balon wielkich marzeń, które pracę znów gwiazdorom dają. A gwiazdorzy te marzenia noszą w workach, po kieszeniach, czasem coś sprzedają. I tramwajem jadą w święta, aż do nieba, tylko po co tak daleko jechać? Gdyby któryś ruszył głową, można by choinkę nocą znowu ukraść z lasu. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia.
przez mój pokój. Każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie, a przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Niemożliwe nam się stało, nie ma powodu do łez, a każdy mówi, że mało i musisz więcej niż chcesz. Okna ani ściany nie są teraz moje.
Wciąż nie widzę końca, ale mówią mi, że już nie długo.
I że przyszli tylko po to, by za chwilę przed siebie. Gdzie jestem, nie wiem. Wyciągam ręce do ciebie. Gdzie jestem, nie wiem. Wyciągam ręce przed siebie. Gdzie jestem, nie wiem. Wyciągam.
Wielkie wietrzenie magazynów w RTV Euro AGD. Poczuj powiew okazji i skorzystaj z obniżek na tysiące produktów. Na przykład hulajnoga elektryczna Xiaomi Electric Scooter 5 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899 zł. Teraz za 1799. A dodatkowo nawet do 50 rat 0% i aż do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Promocje do 27 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
Reklama.
zwykłym nieszczęściu los bił na oślep.
FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Zapraszam na archiwalne wydanie audycji Skołowani i mojej rozmowy o badaniach wybranych zachowań na drodze. A świąteczne wydanie Skołowanych już dziś po godzinie 13. Do usłyszenia, Krzysztof Woźniak. Ta edycja wyjątkowa, ponieważ nagrywana podczas Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie między 25 a 27 marca. Jak co roku zresztą odbywa się kongres. Kolejny raz Radio Tok FM jest patronem medialnym, więc kolejne trzy audycje będą poświęcone tematom, które tutaj podczas kongresu zostały omówione, przeanalizowane i pokazane wyniki.
Między innymi właśnie taki raport pokazała pani Anna Zielińska z Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działającego w Instytucie Transportu Samochodowego. Długa nazwa, ale tak jest. Dzień dobry.
Pani Dzień dobry.
Z panią Anną z reguły spotykamy się, żeby przeanalizować i pokazać, co wynika z danych o wypadkach drogowych. A tym razem porozmawiamy o tym, co wynika z danych z zachowań uczestników ruchu drogowego. Bardzo ciekawy referat na początku pierwszego dnia kongresu, ale zanim do tego przejdziemy, to chcę zapytać o to takie pojawiające się stwierdzenia, że trzeba zacząć działać, poprawiając bezpieczeństwo proaktywnie, a nie reaktywnie. Jaka to różnica? Bo brzmi strasznie.
Brzmi strasznie, ale jest dosyć proste. Chodzi o to, żebyśmy przeciwdziałali wypadkom drogowym, czyli żebyśmy podejmowali skuteczne i efektywne działania, nim dojdzie do wypadku, a nie dopiero zastanawiali się, dlaczego do tego wypadku doszło i żebyśmy jakby reagowali na zaistniałe już niebezpieczeństwo, bo mówimy, że jeżeli ktoś już na drodze zginie albo ktoś zostanie ciężko ranny, to nawet jeżeli ta kara dla sprawcy wypadku będzie wysoka, to już życia nie uratujemy.
No, dlatego czasu chcemy, nie cofniemy, tak.
Chcemy działać przed wypadkiem, czyli nauczyć się przewidywać, czyli badać, w jakich okolicznościach do wypadków może dojść i takie podejmować działania, żeby do nich po prostu nie dochodziło. I to będzie wtedy bardziej efektywne działanie, mniejszym kosztem. Może uda nam się uratować więcej
osób,
przy czym nie mówimy, że chociażbyśmy jedną osobę uratowali, to warto. Mówimy, że nie warto ratować pojedynczych osób. Mamy tak działać, żeby
jak najwięcej osób
uratować.
Ginęło na polskich drogach. Tak, tylko tutaj jedna taka uwaga. Faktycznie te działania największe to miały miejsce po jakimś takim tragicznym bardzo i głośnym wypadku drogowym. Czy to w Warszawie na Sokratesa, czy na jednej, czy drugiej autostradzie. Tylko, że te działania, one miały na celu poprawę na przyszłość, czyli właśnie przeciwdziałanie. Czy to nie jest spójne ze sobą jednak w pewien sposób?
Znaczy, badamy oczywiście miejsca, w których doszło do wypadku, żeby wiedzieć, co jest nie tak w tym miejscu, bo może być właśnie przyczyna w infrastrukturze drogowej, czy w oznakowaniu, czy właśnie w jakimś nieodpowiednim zachowaniu się kierowcy, czy udziale pojazdów, które były technicznie źle wyposażone. Nie porzucamy analizowania najcięższych wypadków. Natomiast uważamy, że bardziej efektywna jest metoda przewidywania, co się może wydarzyć. Czyli żebyśmy właśnie nim dojdzie do nieszczęścia, żebyśmy umieli, zrozumieli i przeciwdziałali. Przy czym najlepszym przykładem tego rodzaju działania jest system kontroli nad prędkością, czyli tak zwanych fotoradarów i ocinkowych pomiarów prędkości. Nie powinniśmy z tych fotoradarów tylko ustawiać tam, gdzie się kiedyś coś
wydarzyło,
tylko generalnie czym więcej będzie tej kontroli prędkości, czym będziemy bardziej oddziaływać w tych miejscach, gdzie kierowcy szybko jeżdżą, co można zbadać i spowodujemy uspokojenie ruchu, tym te działania będą bardziej efektywne. Czyli znowu, fotoradary mają przeciwdziałać zaistnieniu wypadkom.
No tak, ale przecież trochę odchodząc, ale pamiętamy tą dyskusję już 10 lat temu, kiedy posłowie, posłanki, senatorki odebrały możliwość korzystania z fotoradarów przez straże gminne, odebrały gminom, to tam było, że te fotoradary były ustawiane w miejscach, które wcale nie są niebezpieczne, bo tam przecież nic się nie wydarzyło złego.
No to właśnie jest przykład
złego
zarządzania i działania na podstawie emocji, czy poglądów, czy obiegowej opinii, a nie na podstawie faktów. I to była duża szkoda. Robiliśmy analizy. W sumie było z polskich dróg 400 fotoradarów.
I do tej pory nie została ta luka wypełniona.
Nie zostało, a naprawdę w Polsce ta sieć fotoradarów jest znikoma w stosunku do innych krajów, dużo mniejszych krajów. jest dużo więcej fotoradarów i to autentycznie bardzo dobrze działa uspokajająco i zmniejsza tą średnią prędkość na całej sieci drogowej, a nie tylko w pojedynczych miejscach.
Jasne. Trzeba pamiętać o tym, że nie sama liczba bezwzględna sztuk fotoradarów czy odcinkowych pomiarów prędkości jest ważna, tylko nasycenie przez przeliczeniu na sieć drogową. Czyli jeżeli w Polsce jest ponad 420 tysięcy kilometrów dróg publicznych oczywiście, no to nasycenie to powinno być znacznie większe niż teraz jest, które jest właściwie znikome. Tam parę procent chyba jest objęty.
Znaczy, na pewno mamy w tej chwili około 600 radarów, jeżeli byśmy chcieli osiągnąć poziom nasycenia w tych najbardziej bezpiecznych krajach, to powinniśmy mieć fotoradarów co najmniej 2000. Czyli jeszcze daleka droga
trochę
przed nami.
Ale właśnie, żeby działać proaktywnie, to co pani apeluje, nie tylko pani, ale też specjaliści, nie zapominając też przy tej reaktywacji, żeby tam też badać te miejsca, to potrzebujemy badań na temat zachowań, czyli sprawdzania właśnie, gdzie ludzie, jak się przemieszczają, czy w których miejscach ci jeżdżą zgodnie z limitami prędkości i różne rzeczy. Ten raport, o którym pani mówiła, to co to za raport? To jest nasz pomysł, czy jednak może Unia Europejska trochę nam kazała?
Ostatnio opublikowany na stronach Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego raport jest podsumowaniem wyników badań zachowań uczestników ruchu drogowego w Polsce. Natomiast te badania były częścią bardzo szeroko rozbudowanych badań we wszystkich krajach europejskich. Komisja Europejska, formułując program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021-2030, założyła, że powinniśmy nie tylko badać właśnie wyniki i rezultaty bezpieczeństwa ruchu na podstawie danych wypadkowych, natomiast również powinniśmy badać zachowania i ustalono 8 podstawowych wskaźników efektywności podejmowanych działań, których badając zachowania uczestników ruchu w różnych aspektach, jesteśmy w stanie jakby ocenić tło, w którym dochodzi do wypadków, porównując różne kraje pomiędzy sobą, porównując te kraje, które mają wyższy poziom bezpieczeństwa w stosunku do tych krajów, które mają niższy poziom bezpieczeństwa. I zasadą tych badań, po pierwsze było, że to jest wspólna metodologia dla wszystkich krajów europejskich, czyli mogą one być porównywalne. Po drugie, przekaz, jaki ma z tych badań wynikać, to jest pozytywny obraz naszych zachowań, czyli mówimy tutaj o wskaźnikach, które określają, jaki procent kierowców prawidłowo zachowuje się w ruchu drogowym, jaki procent kierowców nie stwarza zagrożenia w ruchu drogowym. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o wskaźniku tak zwanym prędkość, to określamy, jaki procent kierowców
przestrzega
limitów prędkości. Innym takim wskaźnikiem jest stosowanie pasów bezpieczeństwa. Określamy, jaki procent kierowców, pasażerów i dzieci jest przewożonych
w fotelikach
lub w pasach bezpieczeństwa. Trzecim takim wskaźnikiem było stosowanie kasków przez motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów.
Elektryczne hulajnogi, osoby, które jeździły.
To było tylko w drugiej jakby transzy tych badań, czyli w projekcie Trendline, eksperymentalnie. Natomiast jest już planowana i na etapie podpisywania umów kolejna transza, trzecia, tak zwany Trendline Plus. I tam będą dodane 4 wskaźniki dodatkowe, między innymi stosowanie kasków przez hulajnogi elektryczne. Ale to dopiero będzie. Na tym etapie tych badań to było tylko eksperymentalne opracowywanie metodologii i taka na małej próbie zrobione badania. Hulajnogi elektryczne są powszechnie używane od stosunkowo
niedawno.
Tak. Pierwszy taki system elektrycznych hulajnog współdzielonych powstał w 2017 roku, więc jest to dosyć młody środek.
O tym już rozmawialiśmy, ale wracając do tego, co udało się przeanalizować i zaczynamy od tej prędkości, bo ona jest jednym z najważniejszych czynników w poprawie, czy też zarządzania ryzykiem na drodze, to jak jest z tym przestrzeganiem prędkości, limitów prędkości w Polsce?
Przede wszystkim różnie to wygląda dla różnych kategorii pojazdów. Badali mieliśmy samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, ale również motocykle. I z porównania przestrzegania limitów prędkości przez kierowców tych pojazdów wynika, że najgorzej wygląda sytuacja wśród kierowców samochodów ciężarowych i autobusów.
Zawodowcy.
Tak, jedynie 13% kierowców samochodów ciężarowych i tych cięższych samochodów ciężarowych, czyli powyżej 3,5 tony i autobusów przestrzega określonych limitów prędkości. Natomiast należy pamiętać, że inne są limity prędkości dla samochodów ciężarowych. W związku
są z tym, bardziej restrykcyjne, tak.
Jeżeli w związku z tym samochody ciężarowe jadą plus minus tą samą prędkością co osobowe, to osobowy nie przekracza prędkości dozwolonej, a ciężarowy już przekracza, co jest bardzo niekorzystne.
No i też pytanie w takim razie, no dobrze, a te kierowcy samochodów osobowych?
Samochodów osobowych 44% jeździ zgodnie z limitami
prędkości.
Czyli większość
nie jeździ zgodnie.
Czyli większość przekracza, z tym, że mówimy o przekroczeniu limitu, czyli ponad 50, ponad 90, nawet o 1 kilometr.
To już jest przekroczenie prędkości.
Tak,
no właśnie, o to chciałem zapytać, czy z tych badań wiadomo, jaka jest skala tych przekroczeń? No bo wiadomo, że jednak na wpływ na bezpieczeństwo jeździć zgodnie z limitami prędkości każdy powinien. Ale inny wpływ jest przekroczenie o 5 km na godzinę, a inne o 30. To też pokazują zresztą różne kodeksy karne, które mówią, że czy też wykroczeń, które mówią, że jak przekroczymy w ogóle o 50, to zostanie zatrzymane prawo jazdy. Więc ta skala jest różna. Czy te badania właśnie pokazują, jaka ta skala przekroczeń jest?
Znaczy na pewno zrobiliśmy taką analizę, o ile tam prędkość była przekroczona i to, co jest pozytywne, że o więcej niż 50 km na godzinę dozwoloną prędkość przekracza bardzo niewielki, tam 2% kierowców. Także to jest te najszybciej jadący kierowcy nie stanowią dużej grupy. Najwięcej oczywiście przekracza o 10 km na godzinę. Natomiast czym wyższe to przekroczenie, tym ten udział jest niższy.
Tak.
No, ale niepokojące jest, że generalnie większość kierowców nie przestrzega, czyli to jest pokazuje nasz stosunek do istniejących nakazów i zakazów. Jeszcze bardziej niekorzystna sytuacja dotyczy obszarów zabudowanych,
no właśnie,
bo w obszarach zabudowanych jedynie 23% kierowców stosuje się do ograniczeń prędkości.
I jak wypadamy na tle
innych? No i to jest najgorszy wynik wśród wszystkich krajów, które takie badania wykonały, także to jest bardzo niekorzystne.
Nieładnie, drodzy Państwo, tak nie powinno być.
Najlepszym pod tym względem w Czechach na przykład 70% kierowców jeździ zgodnie z limitami prędkości, a u nas niestety tuż za granicą jest dużo gorzej, także to jest niepokojące.
Z jakiegoś powodu, ale my tutaj też cieszyliśmy się i w przestrzeni medialnej pojawiało się, że Czesi chociażby robią pilotaż podwyższenia limitów prędkości na autostradach. Musimy kończyć część antenową Skołowanych. Anna Zielińska, Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działające w Instytucie Transportu Samochodowego. Rozmawialiśmy na temat raportu, który pojawił się niedawno, na temat zachowań uczestników ruchu drogowego. Referat pani Anna wygłosiła podczas krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie między 25 a 27 marca odbywał się. Radio Tok FM było patronem medialnym tego wydarzenia. Ale my nie kończymy rozmawiać. Cała nasza rozmowa oczywiście do wysłuchania w systemie podcastowym na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej. Dziękuję serdecznie za tę część antenową. To było archiwalne wydanie audycji Skołowani, a dziś premierowe, świąteczne. Już po godzinie 13 podpowiemy, jak bezpiecznie wrócić ze świąt do domu. Krzysztof Woźniak, do usłyszenia.
Autopromocja.
Świąteczny poniedziałek. Zapraszam na rozmowę z kobietą, która na co dzień chodzi w szpilkach i podejmuje ważne urzędnicze decyzje na dyrektorskim stanowisku, a po pracy zakłada gumiaki i grzebie w ziemi, bo pokochała ogrodnictwo, które trochę na skutek stresów stało się jej życiową pasją. Ta rozmowa w ramach mojej świątecznej audycji w poniedziałek wielkanocny, tuż po godzinie 12. Anna Gmiterek-Zabłocka, do usłyszenia.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Au!
Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
Oh.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
Dolina Noteci Premium. Wielki